I przygotujmy się na szybki bieg w dzisiejszym poranku. Krzysztof Skowroński, witam Państwa bardzo serdecznie o godzinie 7.10, 14 sierpnia 2026 roku i od razu zapinamy pasy, bo lecimy do Waszyngtonu, gdzie jest profesor Adam Prokopowicz. Dzień dobry, panie profesorze.
Yes, good morning Poland. W zasadzie w tym okresie zwykle to powinniśmy mówić o plażach, o słońcu i o wypoczynku. No ale w tym roku nie jest to tak, bo w zasadzie najważniejsze rzeczy dzieją się w sferach wojennych, w sferach konfliktów, w sferach upadku krok za krokiem systemu finansowego na świecie. A więc nie jest to specjalnie optymistyczne. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to w tej chwili trwa, jak Państwo doskonale wiecie, wojna w Iranie. Tej wojny nie można powiedzieć, że wygrywa czy Iran, czy wygrywają Stany Zjednoczone, ponieważ musielibyśmy sobie określić, jakie są cele jednej i drugiej strony i czy te cele są osiągalne przez jedną i przez drugą stronę. Na razie mamy takiego pata, to znaczy z jednej strony Iran cały czas wystrzeliwuje pociski do różnych krajów w regionie, starając się zniszczyć bazy amerykańskie, ponieważ to jest jedno z wymagań reżimu irańskiego, to znaczy, żeby zlikwidować bazy amerykańskie i żeby Amerykanie po prostu wyprowadzili się z tego obszaru. Z drugiej strony mamy blokadę przez marynarkę wojenną Stanów Zjednoczonych cieśniny Hormuz, czyli 20% eksportu ropy naftowej cały czas nie wpływa na rynki światowe. To zaczyna być już w tej chwili znacznie bardziej poważne i dla Stanów Zjednoczonych, i dla całego świata, dlatego że zapasy ropy naftowej są uszczuplane z każdym tygodniem. A więc mamy tutaj bardzo dużą zależność gospodarki światowej. Ja zastanawiam się, czy przedłużanie tego konfliktu nie jest częściowo pewną polityką rządu amerykańskiego. To znaczy Amerykanie są bardzo zdegustowani, jeśli chodzi o to, że nie uzyskali żadnej pomocy od innych największych gospodarek światowych. No i w tej chwili Europa zaczyna być już w sytuacji, że niedługo będzie musiała coś prawdopodobnie zrobić. Chińczycy będą również musieli coś zrobić, ponieważ tej ropy w tej chwili już brakuje. Oczywiście są różnego rodzaju inne drogi przesyłania ropy, przesyłania sprzętu militarnego, jak na przykład ostatnio bardzo zwiększyły się przepływy tego A i B, co powiedziałem, czyli sprzętu i ropy naftowej przez obszar Morza Kaspijskiego, który jest opanowany militarnie przez Rosję. I Rosja w tej chwili paradoksalnie przesyła bardzo dużą ilość dronów do Iranu i w zasadzie Iran ma dostawy tych dronów na takim poziomie, że one są stałe, że one tam istnieją. I nie ma żadnego ograniczenia, jeśli chodzi o ten element sprzętu wojskowego. A więc te ataki następują. Cały czas jest brak konkretnego sukcesu Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o eliminację tych wszystkich pozycji, z których wystrzeliwane są pociski i drony, które ograniczają żeglugę, a w zasadzie uniemożliwiają żeglugę w cieśninie Hormuz. W samym obszarze Bliskiego Wschodu no, mamy coraz większe konflikty pomiędzy rządem Izraela i prezydentem Stanów Zjednoczonych i rządem amerykańskim. Niedawno rząd amerykański zaproponował w oparciu o tak zwaną Radę Pokoju cały system rozbrojenia z jednej strony wycofania Izraela i rozbrojenia bojówek arabskich na terenie Gazy. Premier Netanyahu na program amerykański się nie zgodził, a w zasadzie to jest taka troszeczkę dziecięca zabawa, to znaczy polega to na tym, kto pierwszy się rozbroi i kto pierwszy się wycofa z tego terenu. Jest to bardzo ciężka, bardzo trudna sytuacja, ponieważ z tego, co widzimy i z tego, co coraz lepiej orientuje się prezydent Trump i rząd Stanów Zjednoczonych, mamy tam katastrofalną sytuację, jeśli chodzi o ludzi, którzy znajdują się na tym terenie. Pamiętajmy o tym, że przed rozpoczęciem tych całych ataków izraelskich Gaza to był obszar świata, w którym mieliśmy największą ilość osób na kilometr kwadratowy. Teraz te osoby gdzieś się muszą podziać. Egipt nie chce ich przyjąć. Inne kraje arabskie nie chcą ich przyjąć. Także mamy totalną katastrofę i jeśli ktoś jest uczciwy, to musi się przyznać do tego, że świat nie potrafi tego w żaden sposób rozwiązać. Natomiast sekretarz do spraw wojny Hegseth znajduje się w tej chwili w Panamie, gdzie znowuż mamy następny przygotowywany teatr wojny, ponieważ tam się odbywają manewry panamsko-amerykańskie, również z udziałem niektórych jednostek, które współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, z Ameryki Centralnej i Ameryki Południowej. Tam zaczynają być coraz większe napięcia w tym regionie, ponieważ Stany Zjednoczone zgodnie z obecną doktryną zamierzają mieć kluczowy wpływ na region Ameryki, to znaczy Ameryki Północnej, Centralnej i Ameryki Południowej. Następny teatr wojny, który niestety mamy, to jest teatr wojny ukraińsko-rosyjski. No i tutaj też niektórzy specjaliści mówią, że jest bardzo ciężko określić, kto tą wojnę tak naprawdę wygrywa. No ale coraz więcej ekspertów, i to ekspertów europejskich i ekspertów amerykańskich, widzi, że nastąpiła bardzo ostra intensyfikacja działalności Rosjan, którzy nagromadzili różnego rodzaju pociski, nagromadzili bardzo dużą ilość dronów i w tej chwili odbywa się bardzo istotna bitwa, to znaczy bitwa o przejście przez Rosjan obszaru, który jest bardzo ufortyfikowany na Ukrainie. To jest obszar związany z Kramatorskiem i z tą zachodnią częścią Donbasu. Jeśli wtedy przez ten obszar przejdą wojska rosyjskie, to sytuacja Ukraińców będzie naprawdę już wtedy ciężka. Z nieoficjalnych informacji wczoraj w nocy strona ukraińska zaproponowała stronie rosyjskiej to, aby obydwie strony podjęły decyzję o zaprzestaniu ataków na obiekty cywilne z jednej i z drugiej strony, ponieważ w tej chwili jest dużo ataków i ze strony Ukraińców na różnego rodzaju obiekty cywilne i obiekty przemysłowe na terenie Rosji, nawet bardzo głęboko w Rosji, a z drugiej strony Kijów jest bardzo ostro atakowany przez Rosjan. Również Rosjanie w pewnym zakresie odnieśli sukces, to znaczy w zasadzie spowodowali, że Ukraina nie ma albo ma minimalne dojście do basenu mórz światowych, dlatego że bardzo ostro zaatakowano port w Odessie oraz również atakują Rosjanie statki, które płyną do i z Odessy. Z drugiej strony Unia Europejska, zwłaszcza Wielka Brytania i Ukraina przechwytują niektóre statki, które są podejrzewane o to, że przewożą towary, a zwłaszcza ropę naftową na rzecz Rosji. Przebywający na Wyspach Kurylskich prezydent Putin wydał oświadczenie w stosunku do Unii Europejskiej, że jeśli cokolwiek z tych statków, co jest własnością Rosjan, zniknie, to on będzie miał prawo do podjęcia takich samych działań, jeśli chodzi o różnego rodzaju jednostki pływające Unii Europejskiej. To jest bardzo daleko idące stwierdzenie, które może zaognić ten konflikt.
Opis, opisaliśmy sytuację geopolityczną, a powiedzmy, co na ulicach i w tych miejscach kluczowych w Waszyngtonie, tam gdzie się urabia opinię publiczną, jakie notowania są prezydenta Trumpa? Czy już zaczyna się go powoli traktować jako człowieka, który nie dowozi, który traci szacunek tego Waszyngtonu bliskiego, tych ludzi, którzy razem z nim budowali jego pozycję?
Przede wszystkim opinii w Waszyngtonie nie tworzy się na ulicach, ale opinie w Waszyngtonie tworzy się w gabinetach. Natomiast jeśli chodzi o sytuację związaną z popularnością prezydenta Trumpa, w moim przekonaniu ona się w zasadzie nie zmieniła, bo ci, którzy nienawidzą tego człowieka i nienawidzą tego rodzaju politykę, robią cały czas wszystko, co mogą robić od czasów rozpoczęcia pierwszej kadencji, żeby Trumpa zniszczyć. Natomiast bardzo istotną rzeczą, która odbywa się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to jest dosyć duży atak tak zwanych demokratycznych socjalistów, którzy są, jeśli przejrzymy program tej organizacji, która na marginesie ma już około 100 tysięcy członków w 50 stanach Stanów Zjednoczonych, to jest nic innego, tylko to są idee komunistyczne. Bardzo ciekawy sposób rozwijane, bo idee komunistyczne rozwijane przez muzułmanów, którzy jednocześnie są komunistami, ale którzy są na tyle efektywni, że w tej chwili w tak zwanych wstępnych wyborach w ramach partii demokratycznej zdobywają nominacje na to, żeby być kandydatami do Kongresu Stanów Zjednoczonych i to nie tylko do Izby Niższej, ale również do jako senatorzy Stanów Zjednoczonych. To jest pewien proces. Na razie on nie jest jeszcze procesem zagrażającym ustrojowi Stanów Zjednoczonych, ale jest to proces, na który należy bardzo ostro zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, prezydent Trump, dla niego w tej chwili wojny są mniejszym problemem niż sytuacja ekonomiczna Stanów Zjednoczonych. Częściowo ona wynika oczywiście z wojen, ale wyniki wyborów, które odbędą się w listopadzie, zależeć będą od tego, w jaki sposób ludzie, i to nie w Waszyngtonie, ale gdzieś tam w Kansas, ale gdzieś tam w Utah, ale gdzieś tam w Teksasie, zdecydują, że ten prezydent zapewnia im spokojny byt, spokojne życie dla ich i dla ich rodzin. No tego spokojnego życia w tej chwili w Stanach Zjednoczonych nie ma, bo jest takie generalne poddenerwowanie. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje w Waszyngtonie, to w sytuacji, kiedy mamy pewne teatry wojny, w sytuacji, kiedy sytuacja gospodarcza na świecie troszeczkę nam się rozluźnia, jest oczywiście zdenerwowanie. No takim zdenerwowaniem istotnym z punktu widzenia systemów finansowych była ostatnia konieczność pomocy Japonii, jeśli chodzi o ratowanie waluty tego kraju. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ jeśli załamią się waluty jeszcze innych krajów, to rzeczywiście możemy mieć bardzo istotny w tej chwili kryzys gospodarczy na świecie. Więc to i jeśli mamy pustkę, no to mamy sytuację taką, którą w tej chwili stwarza prezydent Putin, który właśnie pojawił się na tych Wyspach Kurylskich, które, jak Państwo pamiętacie, od czasów II wojny światowej są takim obszarem, no powiedzmy, wojny słownej pomiędzy Japonią i Rosją, no ale pojawił się teraz po raz pierwszy. Dlatego, że sytuacja światowa jest taka, że mamy pewne luki i w te luki te poszczególne mocarstwa będą musiały w jakiś sposób wejść. Jest bardzo dużo różnych takich rzeczy i opinii na temat tego, kto tak naprawdę może te wojny wygrać. I tu mamy na kilku konferencjach, na których byłem i od kilku osób, z którymi rozmawiałem ze sfery militarnych, powiem to może w ten sposób. Nie jest wykluczone w strategii wojennej Stanów Zjednoczonych wykorzystanie broni atomowej. Nie jest wykluczone w strategii Rosji wykorzystanie broni atomowej. Nie jest wykluczone w strategii Izraela wykorzystanie broni atomowej. A więc mamy sytuację w tej chwili coraz bardziej poważną, a ona będzie łączona również z tym, że na przykład Iran podejmuje wszelkiego rodzaju kroki, żeby zmienić system finansowania przepływów ropy naftowej. Chodzi im o wyeliminowanie tak zwanego petrodolara. No jeśli petrodolar zostanie wyeliminowany, to będziemy mieli istotne zagrożenie pozycji gospodarczej Stanów Zjednoczonych jako hegemona gospodarczego. A więc sytuacja nam się niestety bardzo komplikuje. Komplikuje się ona również wewnętrznie, tak jak powiedziałem, przez ten bardzo istotny wpływ muzułmanów na Stany Zjednoczone, zwłaszcza w takich stanach jak Wisconsin, Michigan i Minnesota. No to są te stany, w których były prezydent Stanów Zjednoczonych Barack Hussein Obama w nocy przywoził muzułmanów samolotami właśnie do tych stanów. I to właśnie z tych stanów, gdzie zrobiono pewne enklawy muzułmańskie, pochodzi duża ilość kandydatów muzułmańskich do przyszłego Kongresu Stanów Zjednoczonych. Takich na przykład kandydatem, który wygrał te wybory w ramach Partii Demokratycznej, jest niejaki Abdul El Sayed, zresztą doktor, ale to jest syn emigrantów z Egiptu. I teraz powstaje bardzo duże pytanie. To jest pierwsze pokolenie tych ludzi i ci ludzie przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych, nienawidzą Stanów Zjednoczonych i włączają się w system polityczny. A więc istnieje pewne zagrożenie Stanów Zjednoczonych ustrojowe. Tutaj nie bardzo nawet pomagają prawa, które istnieją od 1954 roku o zwalczaniu partii komunistycznej. No ale tak to jest. Więc w tej chwili mamy taką sytuację przedrewolucyjną i przed decyzyjnymi ruchami militarnymi, które nastąpią w ciągu następnych tygodni.
To na zakończenie powiedzmy, czy są jakieś echa polskie w mediach amerykańskich albo wśród tych, którzy zajmują się polityką zagraniczną?
To znaczy, no niestety, konflikty wewnętrzne w życiu politycznym Polski zaczynają się odbijać coraz większym echem i wpływają na pozycję Polski w Waszyngtonie. To znaczy partner, który nie jest mocnym partnerem i w którym rząd versus biuro prezydenta działają nie zawsze w tym samym kierunku, powodują, że ta wspaniała opinia, którą prezydent Trump miał i ma nadal o prezydencie Nawrockim, troszeczkę nam blednie. No, były pewne błędy, które zostały popełnione dyplomatyczne, bo w sytuacji, kiedy są bardzo duże napięcia polityczne na świecie, nie należy robić pewnych wystąpień, które mogą te napięcia jeszcze wzmocnić. Także wiem, że na przykład strona rosyjska przekazała wewnętrzne informacje do Waszyngtonu, jeśli chodzi o pewne wystąpienia polityczne niektórych polityków w Polsce.
Ale co pan ma na myśli?
No mam na myśli euforię prezydenta, który być może powiedział o 2 czy 3 słowa za dużo, jeśli chodzi o pomocy wszystkim, którzy zabijają Moskali. To są słowa. Niestety w życiu politycznym zwykle jest tak, że słowa decydują o wielu różnych sprawach. Ta sprawa jest w tej chwili załatwiana dyplomatycznie i być może uda się zrobić w ten sposób, jeśli będzie zgoda strony polskiej, żeby to faux pas zostało przetransponowane w drugą stronę, to znaczy, żeby w jakiś sposób może jednak zmienić ten nastrój rusofobiczny w obecnej sytuacji międzynarodowej, bo popatrzmy sobie, i to będzie chyba końcowe zdanie, które troszeczkę państwa na te ostatnie 2 tygodnie lata przestraszy. To znaczy sytuacja międzynarodowa Polski w Europie nie polepsza się. To znaczy z jednej strony będziemy mieli zwiększającą się armię niemiecką do około 300 tysięcy w ciągu następnych lat, a z drugiej strony bez względu na to, jak się zakończy wojna ukraińsko-rosyjska, będziemy mieli na Ukrainie bardzo silną armię. Armię od 300 do 500 albo nawet jeszcze więcej osób. W związku z tym w tym wszystkim Polska musi znaleźć sobie nowe miejsce. Wsparcie amerykańskie ma bardzo duże, no ale trzeba je w tej chwili w jakiś sposób tak zagospodarować, żeby ono przyniosło konkretne efekty. Myślę, że będą tutaj wewnętrzne konsultacje w ciągu następnych dwóch, trzech tygodni pomiędzy stroną polską i stroną amerykańską, bo tak jak powiedziałem, dobra opinia o działalności pana prezydenta i w jakimś zakresie również pana premiera w Waszyngtonie istnieje, należy to tylko wykorzystać.
Jak pan profesor będzie kiedyś w studio Radia Wnet, to będzie na pana czekał taki miód pokładowy, ale tak, do Waszyngtonu go dzisiaj nie wyślę, bo jeszcze Musk nie wymyślił takiej możliwości, żeby przez internet i światłowody albo przez satelitę słoik miodu wysyłać. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
No niestety za dużo tego miodu w stosunkach gospodarczych i politycznych nie mamy, ale z przyjemnością będę czekał na wyżej wymieniony słoik.
To my czekamy na profesora Adam Prokopowicz. Prosto z Waszyngtonu dobrych snów panu życzę, bo w Warszawie jest godzina 7:31.